W prosty sposób odpowiem na pańskie pytanie. Nic mi o tym nie wiadomo. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wiadomości, na pewno je przekażemy. Odpowiadała na początku rzeczniczka chińskiego MSZ-u, gdy pytano ją, czy to prawda, że Kim Jong-un jest w Pekinie. Dziennikarze zauważyli bowiem pancerny pociąg na pekińskim dworcu i wzmożone środki ostrożności. Czemu wizytę północno-koreańskiego przywódcy na początku skrywano? Czy mogło się coś nie udać? O tym?
Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń.
Kim Jong-un, przewodniczący Partii Pracy Komunistycznej Republiki Ludowej, złożył w dniach 25-28 marca na zaproszenie Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, wizytę w Pekinie. Poinformowała wreszcie północno-koreańska telewizja i popłynęły oficjalne informacje na ten temat ze wszystkich zainteresowanych stron. Przed szczytem południowo-północno-koreańskim i spotkaniem ze Stanami Zjednoczonymi poprawa stosunków między Północną Koreą i Chinami może jedynie pomóc w denuklearyzacji i rozwiązaniu problemów na Półwyspie. Komentował rzecznik południowo-koreańskiego Ministerstwa Zjednoczenia Korei. Japoński rząd jest niezwykle zainteresowany rozwojem sytuacji. Analizujemy wydarzenia i mamy nadzieję na odpowiednie informacje ze strony Chin. Mówił japoński premier. Patrzymy na to z ostrożnym optymizmem, ale można odnieść wrażenie, że sprawy idą w dobrym kierunku. To, że koreański lider pierwszy raz składa gdziekolwiek wizytę, to dobry sygnał. Mamy też nadzieję, że i nasze drogi się w końcu spotkają. To rzeczniczka Białego Domu. A to jeszcze raz północno-koreańska telewizja. Dziś odwiedzamy Chińską Republikę Ludową. Wiedzie nas pragnienie duszy, aby niezmiennie podtrzymywać historyczną przyjaźń między obu narodami. Podtrzymywać naszą rewolucyjną współpracę i podtrzymywać trwające z pokolenia na pokolenie więzy między obu narodami. Ale czemu na początku to pragnienie duszy utrzymywano w tak głębokiej tajemnicy? Powtórzę zatem pytanie, czy mogło coś się nie udać? Łukasz Kulesa, European Leadership Network. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No właśnie, czy mogło coś się nie udać? Powtórzę to pytanie.
No, znając chińskie i północno-koreańskie przygotowania i obsesję na temat bezpieczeństwa, to raczej nic się nie mogło zepsuć. Raczej chodzi o pewien sposób podróżowania Kim Jong-una, zresztą jego ojca też. I chodzi o utrzymywanie jednak reporterów i ciekawskich z daleka i pełną kontrolę nad przekazem, który z tego spotkania wypłynął. Nad tą pełną kontrolą pracowali i północno-koreańczycy i Chińczycy.
No ale czy Chińczycy mogli być pewni, że cokolwiek ustalą z przywódcą północnej Korei? Bo ostatnio można było odnieść wrażenie, że Chiny jakby przeszły na drugi plan w stosunkach Korei Północnej ze światem.
Chińczycy w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dawali do zrozumienia, że nie podoba im się zakres niezależności Korei Północnej. W przeszłości obserwowaliśmy przypadki, kiedy przed próbami jądrowymi czy też rakietowymi Chińczycy prosili, aby tych prób nie przeprowadzać i byli ignorowani. Też, aby dać odczuć Korei Północnej swoje niezadowolenie, Chiny przyłączyły się do sankcji, czy poparły sankcje na poziomie ONZ-u, też wprowadzały większe czy mniejsze sankcje bezpośrednie. Także w pewnym sensie to jest jednak sygnał, że Korea Północna uznaje Chiny za tego starszego brata.
I Chiny wracają do gry, bo ze Stanami Zjednoczonymi umawiał ich prezydent Korei Południowej.
Dokładnie. I ta sekwencja szczytów, kiedy w końcu kwietnia mają się spotkać przywódcy obu Korei, w maju mają się spotkać Kim oraz prezydent Trump, no, powodowało, że Chiny absolutnie znajdowały się na uboczu, więc to jest bardzo dobry ruch ze strony północno-koreańskiej, że jednak ta hierarchia została ustalona i że jednak Chiny znalazły się na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo rozsądny ruch. Zresztą kontynuacja czegoś, co wygląda na bardzo dobrze przemyślaną i bardzo rozsądną politykę.
No właśnie, ale co w takim razie z tym spotkaniem planowanym na maj ze Stanami Zjednoczonymi? Ono pozostaje tak pewne, jak było do tej pory?
Obie strony wydają się być gotowe do tego spotkania. Każda oczywiście z innych powodów. Prezydent Trump po pierwsze uważa, że to jego polityka, jego podejście doprowadziło do tego spotkania, a po drugie prawdopodobnie uważa, że on sam jest w stanie osiągnąć to, czego się przede wszystkim poprzednim nie udawało, czyli nie tylko dostać deklarację, że Korea Północna zrezygnuje z broni jądrowej, ale dopilnować, żeby rzeczywiście Korea Północna się rozbroiła.
No dobrze, a Chiny będą chciały, by Korea Północna rezygnowała z broni jądrowej?
Oczywiście Korea Północna z bronią jądrową i Korea Północna, która robi problemy w regionie, nie jest i nie była w interesie Chin. I w jakiś sposób ograniczenie północno-koreańskiego programu zdecydowanie leży w chińskim interesie. To nie wyglądało dobrze, kiedy państwo, które teoretycznie zależy od Chin, nagle robi rzeczy na własną rękę. Oczywiście pytanie jest takie, czy w interesie chińskim leży to, żeby Korea Północna w jakimś tam stopniu się usamodzielniła i żeby samodzielnie rozmawiała i z Południem, i ze Stanami Zjednoczonymi. Ale na razie wygląda na to, że jest zielone światło, żeby Korea Północna podjęła tą próbę dyplomatyczną. Ja myślę, że wszyscy zastanawiają się, co z tego wyjdzie. Nie jest tak, że ktoś ma bardzo wyraźny obraz sytuacji. Myślę, że zdecydowana większość ekspertów i komentatorów nie spodziewała się, że w ogóle będziemy rozmawiać o spotkaniu pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a przywódcą Korei Północnej.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym dotychczasowym raczej sojusznikiem Korei Północnej, a mianowicie nad Rosją. Ona jakby też żadnych ruchów w ostatnim czasie nie wykonuje.
Korea Północna zawsze była jednak na marginesie rosyjskiej polityki zagranicznej. Oczywiście tam, gdzie dało się coś ugrać, to Rosjanie ugrywali. Na początku tego kryzysu Rosja i Chiny zresztą złożyły taką propozycję, że może po obu stronach nastąpiłoby zamrożenie ze strony północno-koreańskiej testów jądrowych i testów pocisków dalekiego zasięgu, ze strony Stanów Zjednoczonych dużych ćwiczeń wojskowych w Korei Południowej i to była taka próba wejścia do gry. Ta próba się nie udała, to znaczy nikt nie przyjął mediacji rosyjsko-chińskiej, ale w praktyce spodziewam się, że Korea Północna oraz Stany Zjednoczone, jeżeli o czymś będą rozmawiały, no to właśnie o tego rodzaju zamrożeniu.
Mówimy, że rozmowy będą dotyczyły powstrzymania nuklearnego programu Korei Północnej, ale zastanawiam się, czy Korea Północna jest chętna do tego, żeby ten program powstrzymać, bo doszła bardzo daleko.
Wbrew pozorom, Korea Północna ma tutaj pewien manewr, pewną swobodę manewru, mianowicie testy rakiet dalekiego zasięgu praktycznie zostały zamrożone. Oni wewnętrznie ogłosili, że już mają wszystko i broni, rakiety i tak dalej. Natomiast oni mogą w stosunku do Stanów Zjednoczonych właśnie grać tą kartą rakiet międzykontynentalnych, czyli zaproponować albo ograniczenie tego programu, albo też odstąpienie od tego programu. I można to przedstawić prezydentowi Trumpowi jako wielkie ustępstwo ze strony Korei Północnej, chociaż w praktyce nikt do końca nie wie, czy te rakiety byłyby zdolne dolecieć do Stanów Zjednoczonych i czy byłyby zdolne dostarczyć ładunek jądrowy. Korea Północna mogłaby również zobowiązać się do zamrożenia prób jądrowych, nawet do jakiejś redukcji. To wszystko, co by pozwoliło prezydentowi Trumpowi powiedzieć, że on odniósł wspaniałe zwycięstwo dyplomatyczne, ale jednocześnie wciąż Korea Północna pozostawałaby państwem jądrowym i trochę ładunków wystarczająco do samoobrony by zachowywała.
Łukasz Kulesa, European Leadership Network, był gościem audycji.